Ja nie jestem aż takim nowoczesnym kaznodzieją, ale najpierw filmik. To będzie, zatrzymaj tylko na chwilę, to jest filmik o tym, jak pewna kobieta miała syna i ten syn umarł. Więc serce oddała na transplantację innemu dziecku. I będzie słuchała bicia serca swojego syna w ciele innej dziewczynki. Taki króciutki filmik. Kiedy zobaczyłem to 2 czy 3 tygodnie temu, pomyślałem, że to jest to doskonały obraz działania Bożej łaski. Wydaje mi się, że bardzo często mamy złe pojęcie na temat Bożej łaski i nie rozumiemy faktu, jak ona działa. Nie rozumiemy tego, jak niesamowita jest cena za Bożą łaskę. Ale też w związku z tym bardzo często nie rozumiemy, czego od nas naprawdę chce Bóg. I dzisiaj chciałbym zwiastować na temat życia w stanie łaski Bożej. I w jaki sposób tę łaskę Bożą, którą wykonał dla nas Jezus, możemy przekuć na nasze codzienne życie. O której mam skończyć kazanie? O której jest drugie nabożeństwo? Ach! Dwa fragmenty. Tych fragmentów mógłbym przytoczyć więcej, ale dwa. Drugi list apostoła Pawła do Koryntian, 8 rozdział, 9 wiersz. Tam co prawda jest mowa o pieniądzach, ale chciałbym, żebyśmy nie myśleli akurat tylko o tym. Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem jego ubogaceni zostali. Nie możemy być inaczej ubogaceni przez Boga, jak tylko poprzez fakt, że Jezus został pozbawiony wszystkiego. To nie jest nadmiar. To nie jest nadmiar czegoś, co Bóg ma. Jedyny sposób, żebyśmy zostali ubogaceni, jest to, że Jezus został pozbawiony absolutnie wszystkiego. 1 Piotra 2:21-25. Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach jego. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły nas. Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. Kiedy myślę o chorobach, kiedy myślę o różnych przypadkach, które się w naszym życiu dzieją, daleki jestem od tego, żeby powiedzieć, że znam wszystkie odpowiedzi. Nie znam. Mam wiele pytań, na których nie znalazłem odpowiedzi, i dzisiaj, pozwólcie, tych pytań nie będę zadawał, a tym bardziej nie będę próbował odpowiedzieć na te pytania, skoro nie znam odpowiedzi. Chciałbym mówić o tym, co wiem, co rozumiem i co Boże Słowo nam przekazuje. Wiecie, ta idea zastąpienia albo idea zamiany, jaka się dokonuje w naszym życiu, tak jak na tym filmiku, żeby ta dziewczynka mogła żyć, ten chłopiec musiał umrzeć. I jeśli nawet to dziecko nie było świadome tego, że jej życie zależy wyłącznie od tego, czy ktoś inny umrze, czy ktoś inny straci życie, aby ona mogła żyć, pewnie nie była świadoma tego, ale zobaczcie, jaka to sytuacja. Matka tej dziewczynki marzyła o tym, żeby znalazł się dawca. Nie było innego sposobu, żeby uratować jej życie. Mogła, czy musiała nastąpić transplantacja serca, a serca się nie hoduje w fabryce, ani nie robi się tego serca na drukarce 3D. Aby to serce mogło się znajdować w ciele innej osoby, musi ktoś najpierw umrzeć, być pozbawiony życia, stracić wszystko, żeby ktoś inny mógł żyć. Jest kilka rzeczy, o których chciałbym powiedzieć, że dokonała się niesamowita i wielka zamiana, przemiana, sytuacja, kiedy Jezus musiał wszystko stracić. Zacznę od rzeczy może nawet najmniej istotnych. Po pierwsze czytaliśmy, będąc bogaty, dla nas stał się ubogim. Nawet o szaty jego rzucano los. Pozbawiony był absolutnie wszystkiego. Najpierw został pozbawiony jako Boży Syn. Opuścił niebo, chwałę, uwielbienie, cześć, wywyższenie. Mieszkał w światłości niedostępnej. Powiedziane jest, Boga nikt nigdy nie widział, tylko jednorodzony Syn, który jest na łonie Ojca. Został pozbawiony tego, przychodzi na tę ziemię i staje się sługą, staje się niewolnikiem wręcz. Nawet szatę mu zabierają. Kiedy składa swoje życie w ofierze, kompletnie nie ma nic. Na krzyżu wisi nagi. To nie jest tylko taka złośliwość losu. Żebyśmy my mogli być ubogaceni, on musiał być pozbawiony wszystkiego. To są banalne sprawy, ale żebyśmy my mieli się w co ubrać, może nawet w krawat, jemu musiano zabrać szatę. Gwałtem zabrano mu szatę, dzielili się jego szatą. Losy rzucali, kto całą szatę weźmie. Ale to są banalne rzeczy w porównaniu z tym, o czym chcę powiedzieć. Będąc zdrowym, wziął na siebie nasze choroby. Księga Izajasza, 53 rozdział mówi, on choroby nasze nosił. Nasze niemoce wziął na siebie. Słuchajcie, dar uzdrawiania to nie jest coś, co wynika z nadmiaru. Dar uzdrawiania polega na tym, że Jezus zachorował, miał rany, wziął na siebie twoje boleści, twój ból, twoją chorobę. Zamieniliście się chorobami, my się zamieniliśmy z Nim. Jezus przyszedł i powiedział, no dobra, na co jesteś chory? To ja będę chory, a ty bądź zdrowy. Boli cię, to niech mnie boli, żeby ciebie nie bolało. Boisz się umierania, to ja się będę bał. To ja będę w agonii, to ja będę cierpiał, a ty żyj. Jeśli ktoś wam mówi, że łaska Boża, to jest tak, że Bóg ma tyle, że nie ma co z tym zrobić i nam daje, to kłamie. Bo łaska Boża kosztowała go absolutnie wszystko. Absolutnie wszystko. Wszystko mu zabrano, nawet zdrowie mu zabrano. Żebyśmy my mogli powiedzieć, no tak, Jezus wziął na siebie moje choroby. Ja mogę być zdrowy. Ja mogę się cieszyć łaską Bożą. Dalej w Słowie Bożym jest powiedziane, że Boży Syn jest święty. Ale kiedy zawisł na krzyżu, Bóg się od Niego odwrócił. Jego ojciec nawet nie chciał na niego patrzeć. Dlaczego? Bo wziął na siebie twój i mój grzech. I wtedy Jezus zawołał: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Przebaczenie grzechów to nie jest taka sytuacja, że Bóg mówi: a wiesz, dajmy spokój. Jezus wziął na siebie całą obrzydliwość twojego i mojego grzechu. Jest powiedziane, że On za nas grzechem został uczyniony, abyśmy my stali się sprawiedliwością Bożą w Jezusie Chrystusie. To nie jest na tej zasadzie, że Pan Jezus dał nam nową szatkę. Fajnie, ekstra, zobacz jak cudownie, teraz jesteś święty. Nie, Jezus wziął potworność swojego grzechu, twojego i mojego grzechu na siebie. Bardzo przemawia do mnie historia Barabasza. Nie wiem, czy wiecie, co znaczy to imię Barabasz. Bardzo proste imię. Syn ojca. Innymi słowy, człowiek. Człowiek. Barabasz siedzi w więzieniu. Czeka na wyrok za swoje własne zbrodnie. Za to, co uczynił. I przychodzi dzień, kiedy słyszy kroki strażnika. Wyobraźcie sobie, co czuł. Koniec. Może też był przejęty tym, że będzie strasznie bolało. Na krzyżu człowiek wisi i umiera z powodu uduszenia. Żeby złapać oddech, trzeba oprzeć się na przebitych nogach. Podnieść ciało do góry, żeby złapać oddech. I tak opada. Podnosi się resztką sił, żeby złapać kolejny oddech i opada. Aż w końcu umiera z powodu uduszenia. Dlatego łamano golenie tym na krzyżu, żeby nie mogli podnieść się. Wtedy szybko się dusili. I może Barabasz się bał. Idą, zaraz mnie powieszą na krzyżu. No tak, narozrabiałem, żeby chociaż strasznie nie bolało. Żeby jak najszybciej się skończyło. I kiedy strażnik otwiera drzwi, mówi tak: Barabaszu, idziesz na wolność. Jak to? Zamiast ciebie umrze Jezus. Jezus weźmie twój krzyż. Jezus weźmie twoją śmierć. Jezus weźmie twój grzech. On będzie się dusił na tym krzyżu. On będzie cierpiał. Ty wychodzisz na wolność. Dlaczego przemawia do mnie ten obraz? Bo tym Barabaszem jestem ja. Nie wiem, czy za takie same zbrodnie, ale mój grzech sprawił, że Jezus musiał ponieść na swoim ciele krzyż. Potem został przybity. Łaska Boża to nie coś, co wynika z nadmiaru. Już sam Pan Bóg nie wie, co z tym zrobić. Łaska Boża to zamiana. Jezus stał się grzechem za mnie, ażebym ja mógł stać się sprawiedliwością Bożą. On przyjął naszą hańbę. Obnażony. Wyobrażacie sobie, umiera na krzyżu. Walczy z każdym oddechem. Nagi. Wszyscy się jemu przyglądają. A jeszcze niektórzy przychodzą. No i co, Jezusku? Jesteś Synem Bożym? Zejdź z tego krzyża. Jak strasznie musiały go boleć te drwiny. Ale to nie dlatego, że jemu się to należało. On wziął na siebie moją i twoją hańbę. Nagość, obnażenie, nawet nie chodzi tyle o fizyczne, ale pewnie, mówiąc obrazowo, to, co dla nas byłoby hańbą, obnażenie różnych rzeczy intymnych w naszym życiu, Jezus wziął to na siebie, żebyś nigdy nie musiał, nie musiała się wstydzić. Kiedy drwiono z Niego, kiedy mówiono, no to zejdź z tego krzyża. Jezus to znosił, bo wiedział, że robi to dla mnie i dla ciebie. Słowo Boże powiada, że On wziął na nas swoją, naszą hańbę, żebyśmy my dzisiaj byli dumni z faktu, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Nie wiem, jak się modlicie, ale ostatnio tak sobie myślałem, przychodzimy do Boga i mówimy tak: Boże, Stwórco nieba i ziemi, Wszechmocny Boże, Święty, Sprawiedliwy, a Bóg mówi tak: mów mi, Tato. Mów mi, Tato. Jezus mówi, kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz. Mów mi, Tato. On jest wszechmogącym Bogiem. On jest Stwórcą nieba i ziemi. On nad wszystkim panuje. W Jego dłoniach jest cały wszechświat. Wszystko jest podtrzymywane słowem Jego wszechmocy. Do Niego on wszystko należy. Mieszka w światłości niedostępnej. Po prostu jakbyśmy zaczęli wymieniać, nie jesteśmy w stanie. I kiedy przychodzisz tak do Boga, On mówi: mów mi, Tata. Mów mi, Tata. Ale to dlatego, że Jezus został pozbawiony tego zaszczytu bycia Synem Bożym, kiedy Bóg się od Niego odwrócił. Kiedy Boży Syn wołał: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Bóg się odwrócił od Jezusa. A do kogo się zwrócił? Do nas. Do nas. Odwrócił się od Niego, żeby do nas się zwrócić. Dlatego mówi: mów mi, Tato. Przyjął na siebie nasze przekleństwo, żebyśmy odziedziczyli błogosławieństwo. Jest powiedziane: przeklęty każdy, kto wisi na drzewie. Tak mówi Boże Słowo. To nie jest tak, że, wiecie, przeszliśmy przez jakieś drzwi, tutaj z tej strony drzwi jest błogosławieństwo, tam przekleństwo, więc z przekleństwa przeszliśmy do błogosławieństwa. Nie. Jezus przyjął w pełni wszelkie przekleństwo, które jest nad twoim życiem, żebyś ty odziedziczył Jego błogosławieństwo. Jego to kosztowało wszystko. Przeklęty każdy, kto wisi na drzewie. Jego Ojciec, Bóg Wszechmogący, posłał Go na krzyż, żeby był przeklęty na tym krzyżu. Żebyś ty więcej nie musiała powiedzieć: jakieś przekleństwo jest nad moim życiem. Było, ale Jezus wziął je na siebie. Jezus stał się przeklęty. A ty jesteś błogosławieństwem Bożym. Nad twoim życiem jest łaska Boża. Jeśli nie zrozumiemy, jak ta łaska Boża działa w naszym życiu, to nie zrozumiemy tego, jak możemy żyć i jakie Bóg ma zamiary wobec nas. Musimy zdawać sobie sprawę z czterech elementów tego dzieła zamiany, tego stanu Bożych dzieł. Przepraszam. Po pierwsze, musimy zrozumieć, kim był Boży Syn. Był zdrowy. Był święty. Był wywyższony. Pełen chwały i pełen mocy. Błogosławiony na wieki. A jaki był stan człowieka? Grzeszny, pozbawiony mocy, chory, zhańbiony, brudny, upadły i biedny. I tak jak na tym filmiku, który widzieliśmy, dokonała się zamiana. Żebyśmy my mogli przyjąć wszelkie błogosławieństwo, albo inaczej, stan, jaki miał Jezus. Jezus wziął wszystko to, co nam się należało. Jezus wziął wszystko to, co było naszym losem, naszą dolą i niedolą. On został wszystkiego pozbawiony, a my wszystko to, co należało do Jezusa, odziedziczyliśmy. On wyrwał swoje serce. Wyrwał, jeśli mogę tak powiedzieć, ze swojej piersi swoje własne serce, żeby wszczepić je w nas. On umarł, żebyśmy my żyli. On uczynił wszystko, żebyśmy otrzymali tę łaskę. Jest niesamowita cena do zapłacenia za każdą łaskę Bożą, którą otrzymujemy. I jeśli tej ceny nie będziemy rozumieć, to będziemy traktować łaskę Bożą w sposób niewłaściwy i lekceważący. Jest cena do zapłacenia. Nie łudźcie się. Jest adekwatna kara za każde przestępstwo. W Polsce mamy takie prawo, które nazywane jest prawem łaski. Nawet ono ostatnio zostało poszerzone przez naszego prezydenta, bo to prawo łaski polega na tym, że jeżeli ktoś ma jakieś przestępstwo i ma wyrok, prezydent podpisuje akt łaski i ten człowiek może wyjść z więzienia, nie będzie wykonany wyrok i tak dalej. U Boga taki akt łaski nie działa. Zapamiętajcie to sobie. U Boga taki akt łaski nie działa. To nie jest pewien podpis, który Bóg składa i mówi, no dobrze, ja mam życzenie, kaprys, potrzebę, jakkolwiek to nazwiemy, żebyś ty już więcej nie odpowiadał za swoje przestępstwa. U Boga łaska w taki sposób nie działa. Bóg nie jest prezydentem, Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który złożył na swojego Syna odpowiedzialność za twoje i moje grzechy, odpowiedzialność za twoje i moje choroby, za przekleństwo, za ubóstwo, za te wszystkie rzeczy, które grzech wniósł do naszego życia na tej ziemi. Jezus wziął to na siebie, Bóg na Niego włożył, żebyśmy my nie musieli nieść odpowiedzialności za to wszystko. U aktu łaski u Boga nie ma, jest wykonanie pełnej kary za wszystko, co się w naszym życiu wydarzyło. Diabeł jest okrutnym panem swoich niewolników. Musimy o tym pamiętać. Diabeł jest okrutnym panem swoich niewolników. I mniejsza, jak to wygląda w krótkim okresie, bo w krótkim okresie to jest departament propagandy też i w piekle. Natomiast diabeł chce doprowadzić do wiecznego unicestwienia życia człowieka, a jeszcze na tej ziemi chce zrobić dla nas piekło. I kiedyś słyszałem, to było na koncercie, pewna piosenkarka chrześcijańska powiedziała tak. Ja nie chcę żyć na tej ziemi w piekle, a potem umrzeć i pójść do piekła. Diabeł jest okrutnym panem swoich niewolników. I kiedy przychodzi, mówiąc obrazowo, Jezus do niego i mówi, oddaj mi tych ludzi. Wypuść ich na wolność. Diabeł mówi, życie za życie. Ból za ból, choroba za chorobę, błogosławieństwo za przekleństwo, hańba za chwałę. Mogę ich wypuścić, ale muszę zrobić swoje. Mogę ich wypuścić, ale muszę zrobić to, do czego mam prawo. I zrobię to na kimkolwiek, ale zrobię to, co zaplanowałem. I wtedy Jezus, mówiąc obrazowo, powiedział, dobrze, oto jestem. Zrób, co chcesz. Zrób to na mnie. Zrób to przeciw mnie. Zniszcz mnie, jeśli chcesz. Tylko wypuść ich na wolność. Dokonała się niezwykła zamiana. I powiem tak. Ludzie nieraz mówią w ten sposób. Ja jestem dobrym człowiekiem. Nic złego nie robię. Tak? A co chce powiedzieć Jezus? To ja wyrwałem swoje serce, żeby cię ratować, a ty teraz mi mówisz, że jesteś dobrym człowiekiem i że cię to w ogóle nie obchodzi? To za mało. To za mało być dobrym człowiekiem. To za mało powiedzieć, no chyba nie jest tak źle ze mną. Nikomu nic nie ukradłem, nikomu nic nie zrobiłem. No popatrz, jestem fajnym człowiekiem. A Jezus mówi, to za mało, ja chcę twojego serca. Ja chcę twojej miłości. Ja chcę, żebyś dał mi teraz swoje życie. Co ty mi masz do zaproponowania? Że nie ukradłeś portfela sąsiadowi? Co masz mi do zaproponowania? Że w niedzielę poszedłeś do kościoła? I to ma być odpłata za to, że wyrwałem swoje serce i dałem ci wszystko? Boże, tak bardzo jestem ci wdzięczny, że straciłeś swoje życie, że ja zyskałem niebo, błogosławieństwo, dziedzictwo razem z Jezusem. Masz 45 minut w niedzielę za to ode mnie. Jezus nawet nie żąda od ciebie. Jezus nawet nie chce powiedzieć ci, no wiesz, ja za ciebie tak cierpiałem, wszystko ci dałem, żądam twojego życia. Raczej przychodzi do ciebie i chce powiedzieć, ja dałem wszystko, żeby twoje serce zdobyć. Ja dałem wszystko, wyrwałem swoje serce ze swojej piersi, żebyś chociaż trochę mnie kochała. Żeby żyć z tobą w przyjaźni, w harmonii. Wyrwałem swoje serce, żebym był miłością twojego życia. Żebyś powiedział, że jestem cokolwiek warty w twoich oczach, w swoim sercu. Że jestem warty w twoich oczach jakiegokolwiek poświęcenia. Czasu, może wspólnego życia, może wspólnej służby, może wspólnych celów, dążenia do czegoś. Czy jestem dla ciebie coś warty? Czy moja ofiara ma dla ciebie jakiekolwiek znaczenie? Tak wielu ludzi wykręca się tym, że są dobrymi ludźmi, ale kompletnie nie rozumieją, o co chodzi w łasce Bożej. Bo łaska Boża to ten ból, cierpienie. Łaska Boża to te straszliwe kary, straszliwe męki, które Jezus wziął na siebie zamiast ciebie. Wziął to na siebie samego. Żeby twoje życie mogło się zmienić. W związku z tym pojawia się pytanie, czy to jest dla wszystkich. I w jaki sposób możemy przekuć Bożą łaskę na nasze codzienne życie. W jaki sposób możemy sprawiać, żeby to działało dla nas, żeby to działało w naszym życiu. Nie łudźmy się, naszym powołaniem jest życie w stanie łaski. Jezus wszystko już wykonał i teraz naszym powołaniem jest takie życie, żeby strumień Bożej łaski bez żadnych przeszkód docierał do całego naszego życia, do każdej sfery naszego życia, do każdej sfery naszego ciała, naszej duszy, ducha, co tam jeszcze nie wymyślimy. Oczywiście, gdyby dzisiaj przyszedł człowiek do nas i powiedział tak, jestem grzesznikiem, chciałbym przyjść do Boga, przeprosić Go, prosić o przebaczenie, prosić, żeby coś zrobił z moim życiem. To co powiemy? Łatwa sprawa. Na pewno uzyskasz przebaczenie. Na pewno Bóg dotknie twojego życia, staniesz się dzieckiem Bożym. Tu nie ma nic skomplikowanego, tylko zechciej. Tak jest z wieloma sprawami w naszym życiu. Nie ma powodu, żebyśmy wątpili w Bożą miłość. Nie ma powodu, żebyśmy wątpili w moc uzdrowienia. Nie ma powodu, żebyśmy wątpili w Boże błogosławieństwo. Nie ma powodu, byśmy wątpili w cokolwiek, co Jezus dla nas zdobył. Ale jak to przekuć na codzienne życie? List do Efezjan. Pierwszy rozdział. Bardzo ciekawy rozdział. Zachęcam, żebyście przeczytali i przeanalizowali. Tam ciągle jest mowa w Nim, w Chrystusie, w umiłowanym. Otrzymaliśmy to i tamto. I apostoł Paweł wiele razy, ja tam przynajmniej kilkanaście razy w liście do Efezjan, mówi, że to wszystko jest w nim. Pierwsza niesłychanie ważna rzecz jest taka, że poza Jezusem, poza społecznością z Nim, poza relacją z Bogiem, poza przyjaźnią, poza taką bliską więzią z Jezusem nie ma dla ciebie nic. Pierwsza rzecz, z której musimy zdać sobie sprawę z tego, to jest fakt, że jeśli nie jesteś blisko Jezusa, jesteś dobrym człowiekiem, chwalonym nawet, ale jeśli nie jesteś w Jezusie, Bóg nie ma ci nic do zaoferowania. Dlatego wielu chrześcijan żyje na tym świecie, ja nie neguję, idą do nieba. Ale żyją tak, jakby Bóg dla nich nic nie miał. Bo żyją poza Jezusem. Bo żyją poza społecznością z Jezusem. A źródłem łaski jest tylko Jezus. Nie ma innego źródła łaski. No, czasem Bóg może nam pomóc tak, jak się pomaga sąsiadom. No, czasem wyświadczamy dobrosąsiedzką przysługę. I czasem ludzie żyją poza łaską Bożą i Bóg im robi taką przysługę. Dobrze. Ale poza Jezusem, poza wkorzenieniem w Jezusa, poza wszczepieniem w Jezusa, kiedy to samo życie, ten sam duch, ta sama łaska Boża przez Jezusa przepływają i przez ciebie nie ma nic Bóg do zaoferowania dla ciebie. Musisz się podłączyć do Jezusa. Wszelkie błogosławieństwo, wszelka łaska jest w Jezusie. I wiecie, i czasem sobie myślę tak, powinniśmy być bardziej przejęci tym, żeby być wszczepionym w Jezusa, niż się modlić o poszczególne błogosławieństwa. Dlatego, że kiedy jesteś wszczepiony w Jezusa, to te błogosławieństwa płyną, czy zdajesz sobie sprawę z tego, czy nie. A czasem bywa tak, że kiedy się modlisz o poszczególne rzeczy, ale nie jesteś połączony z Jezusem, to ta łaska nie może do ciebie dotrzeć, bo jest blokada. Najpierw przyjdź do Jezusa. Najpierw pojednaj się z Bogiem. Zacznij żyć z Nim w harmonii, w jedności, w oddaniu. Żeby życie Jezusa przepływało przez ciebie, to nawet o wielu łaskach i błogosławieństwach nie będziesz myśleć i nie zdasz sobie sprawy z nich, bo one automatycznie będą przepływać przez twoje życie. Niestety mam wrażenie, że wielu z nas, chrześcijan, to są ludzie, którzy przychodzą do sklepu i kupują, co chcą. Jogurtu nie lubię, ale lubię twarożek. Nie lubię czekolady wedlowskiej, ale Linta tak. I mamy upodobania. Powiem wam rzecz okrutną. Albo bierzesz wszystko, albo nie bierzesz nic. Ja się nieraz śmieję, kiedy pytają, czy są jakieś potrawy, których nie jem. Ja mówię tak, no u mnie w domu, jak byłem dzieckiem, zawsze miałem wybór. Mogłem jeść albo mogłem nie jeść. Jak mi coś nie smakowało, mama zawsze mogła mi powiedzieć, syneczku, no to wybieraj. Mamusiu, wybieram jedzenie. W życiu moich synów jest niestety inaczej. Może też czasy się zmieniły. Ale chcę wam powiedzieć jedno. Nie można wybrać Jezusa częściowo. Nie można wybrać uzdrowienia, ale odrzucić poświęcenie dla Jezusa. Nie można wybrać błogosławieństwa finansowego, ale odrzucić cierpienie ze względu na Królestwo Boże. My w dzisiejszych czasach chętnie odrzucamy myśl, że jest cena do zapłacenia. A apostoł Paweł pisze w liście do Koryntian: ja na ciele moim znoszę niedostatek cierpień Chrystusowych za Jego Kościół. Chrystus cierpiał wystarczająco, żeby dokonała się zamiana, ale jeśli chodzi o dzieło głoszenia Ewangelii i budowania Królestwa Bożego, jest cena cierpienia do zapłacenia za to. Jest cena bólu, jest cena poświęcenia. Wielu z nas by chciało, żeby przyszło przebudzenie. Ja se siedzę, a Bóg działa. W Nim, w Jezusie. My nie wybieramy tego, co jest nam wygodne. My nie wybieramy, czy przebaczymy, czy nie przebaczymy. No, właściwie wybieramy. Ale to jest tak, jakbyśmy wybierali między życiem a śmiercią. Przebaczamy, bo to jest część naszego życia w Jezusie. Kochamy innych ludzi. Kochamy tych nawet, których nie chcielibyśmy kochać. Tak powiem wam żartem. Moja mama w zeszłym roku umarła, była staruszką, 96 lat miała. I to jak starsza osoba, to nieraz, no tak powie szczerze, nie przemyślawszy. I kiedyś do mnie mówi tak, rozmawiamy przez telefon. Ja mówię: mamusiu, ja cię tak kocham bardzo. Ona mówi: syneczku, ja ciebie też kocham. Bo Biblia mówi, żebyśmy nawet wrogów kochali. Ona lubiła mi cytować ze Słowa Bożego. I tak się uśmiechnąłem pod nosem. Ja wiem, że ona mnie kochała, ale to podbudowanie było nie tym wersetem biblijnym. My nie wybieramy w Królestwie Bożym i nie mówimy: to mi pasuje, to jest fajne, to jest ekstra, ale czat jest super. Wybieramy również rzeczy, które będą naszą agonią, umieraniem dla samego siebie, będą poświęceniem. Wybieramy również sytuacje, kiedy będziemy się bali, kiedy będzie nam trudno, poświęcimy się Jezusowi, żyjemy dla Jezusa w 100% albo wcale. W Nim. W Nim jest łaska Boża. Jeśli chcesz powiedzieć, że jesteś dobrym człowiekiem, to co ma powiedzieć Jezus, który wyrwał swoje serce dla ciebie? Dobry człowiek? Czy ty w ogóle wiesz, o czym mówisz? On chce twojej miłości, serca, oddania, wszystkiego, co masz. To jest też tak, jak ze ślubem. Zakochujemy się, bierzemy ślub i przyjmujemy wszystko z życiem tej drugiej osoby. Wszystko to, co piękne i wszystko to, co mniej piękne. Nie mówimy: słuchaj, jesteś taka śliczna, chcę się z tobą ożenić, tylko jak się pobierzemy, to już wyzdrowiej. Bo nie mam zamiaru ci pomagać w tych twoich niedomaganiach. Nie, albo bierzesz wszystko, albo nic. Albo nie mówimy: słuchaj, nie powiem o teściowej, bo ja mam dobrą i mam dobre nastawienie, ale może o teściu. Nie mówimy: słuchaj, jesteś super, ale umówmy się, że nigdy z twoim tatą się nie będziemy widywać. Nie, bierzesz wszystko, co dotyczy życia tej drugiej osoby. Jak to od Pana Jezusa SMS, to można odpowiedzieć. W Starym Testamencie była taka idea miasta schronienia. Nie wiem, czy przeczytaliście o tym. To miasto schronienia to było takie miasto, do którego mógł się schronić zabójca. Tam istniało prawo zemsty. Więc jeśli ktoś zabił człowieka niechcący, no powiedzmy wypadek komunikacyjny, to ktoś z rodziny mógł się zemścić, ale była droga ucieczki. Jeśli to nie było z zamiarem, to była droga ucieczki. Ten ktoś szedł do miasta schronienia i tam przebywał. Do śmierci najstarszego arcykapłana musiał tam przebywać. Jeśli był w tym mieście, był bezpieczny. Jeśli wychodził poza granicę tego miasta, można było go zabić. Niesamowity obraz łaski Bożej. Jesteś w Jezusie, jesteś bezpieczny. Zrób pół kroku poza Jezusa. Diabeł na ciebie czatuje. Uważaj. Uważaj. Diabeł na ciebie czatuje. Jest cierpliwym łowcą. Czeka, żebyś był poza Bożą ochroną. Poza murem Jego przychylności. Poza murem Jego dobroci. Jeśli sobie mówisz, że jakoś ci się uda, uważaj, bo masz do czynienia z doskonałym łowcą. I kiedy znajdziesz się poza Jezusem, automatycznie będzie mógł coś przeciwko tobie zrobić. Wielu z nas, kiedy wychodzimy poza społeczność z Bogiem, kiedy się buntujemy, kiedy robimy rzeczy, które są poza Bożą ochroną i osłoną, diabeł ma wymierzony w ciebie swój łuk. Żeby cię dotknąć, żeby cię zranić, żeby zrobić coś przeciwko tobie. Chroń się w Jezusie. Żyj tylko i wyłącznie w Jezusie, bo kiedy zaczniesz chodzić własnymi drogami, ten okrutny pan niewolników zaraz będzie chciał wziąć cię pod swoje skrzydła. A wiecie, jak wybawia, jak wywabia? Trochę wolności potrzebujesz. Trochę życia. Trochę szczęścia. Jest taka dosyć ciekawa historia o marnotrawnym synu. Wiem, że ją znacie. Zwróćcie uwagę na to, że łaska ojca po ulicach tego świata za marnotrawnym synem nie latała. Są chrześcijanie, którzy uważają, że co by nie robili, wiedzą, jak się pomodlić, oddam to Bogu i łaska Boża na mnie spłynie. Figa z makiem. Łaska Boża w życiu marnotrawnego syna po ulicach go nie szukała. Syn marnotrawny przyszedł w pewnym momencie po rozum do głowy i mówi tak. W domu mojego ojca nawet najemnicy mają chleba pod dostatkiem, a ja tu cierpię głód, a ja tutaj jestem pozbawiony opieki. Co się ze mną dzieje? Jak wygląda moje życie? I wtedy idzie do domu ojca i mówi tak, nie jestem godzien, żeby nazywać się dzieckiem Bożym, synem, ale pójdę do pracy chociaż. I kiedy tak idzie do domu ojca, kiedy wraca, bo Boże błogosławieństwo poza domem ojca nie istnieje i on wraca do domu ojca i wtedy ojciec biegnie naprzeciw niego. Synu, tak się cieszę, że wróciłeś. Bo w momencie, kiedy się znajduje w bliskości Ojca, każde błogosławieństwo i każda łaska na Jego życie są wylewane. Kiedy jest daleko, żadne błogosławieństwo nie jest na Niego wylewane. I przychodzi do Ojca i mówi, Ojcze, nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. A Ojciec mówi, mów mi, Tato. Szybko ubierzcie go w najlepszą szatę. Szybko dajcie pierścień. Przecież nie będzie się mój syn wstydził, że jest jakimś najemnikiem. Jest synem. Dajcie mu buty, bo boso przyszedł. Tak się ojciec cieszył, że nawet niechrześcijańską imprezę zorganizował. Czemu niechrześcijańską? Bo tańce się tam odbywały. Ja już dawno to przeszedłem, że tańce to grzech. A oni tam tańczyli. Słychać było z daleka, że tańczą i że muzyka. Jakie tańce słychać z daleka? Flamenko. Już trochę długo mówię, przepraszam, za chwilę skończę. Rozumiem sugestie. Ale muszę przyznać, że bardzo przyjemna sugestia. Jezus już zapłacił. To serce zostało już mu wyrwane, aby mogło być wszczepione w twoje życie. Ten jego stan łaski został mu odebrany, aby ten stan łaski mógł zostać wszczepiony w twoje życie. Jezusowi zabrano absolutnie wszystko, żeby mógł cię błogosławić. Mogę wam jedną historię powiedzieć. Kiedyś, jakiś czas temu, to było już dosyć dawno, szliśmy sobie ulicą z grupą młodzieży. Ja jeszcze też byłem w tej młodzieży. Wiem, że dla niektórych z was to brzmi niewiarygodnie, ale no. Idziemy sobie ulicą i mówimy, jak to Bóg chce nas błogosławić. Ja w pewnym momencie mówię tak. Gdyby Bóg chciał nad nami okna niebieskie otworzyć, to i tutaj na tej ulicy by nas pobłogosławił. Przejeżdżała jakaś ciężarówka. Podskoczyła na dziurze. Otworzyła się klapa z tyłu. Wypadło kilka kilogramów, nie wiem, dużo kilogramów kiełbas i krakowskiej suchej i szynki. Szybko to pozbieraliśmy, żeby inne samochody nie rozjechały. Tak trzymamy te szynki, te krakowskie suche, jakieś takie dobre. I ten samochód pojechał, my tam machamy do niego, żeby się zatrzymał. Zapomnieliśmy, o czym rozmawialiśmy z Bogiem. I ten samochód pojechał dalej. Na następnej dziurze podskoczył, ta klapa się zamknęła. I pojechał dalej. I my tak czekamy. Czekamy, kiedy on przyjedzie, kiedy zawróci i coś zrobi. Czekamy, czekamy, aż w końcu zdaliśmy sobie sprawę z tego, że on już nie wróci. Podzieliliśmy te wszystkie kiełbasy, te szynki. Oj, długo jadłem. Smaczna była. Ja nie wiem, jak cię Bóg chce i może błogosławić. Ta historia z tymi kiełbasami, gdyby się mnie nie przytrafiła, nie uwierzyłbym. Pomyślałbym, że ktoś kit mi wciska. Jak bardzo Bóg chce, żeby to, co zostało odebrane Jezusowi, żeby to wszystko, czego Jezus został pozbawiony, żeby znalazło się w twoim życiu. Bo po to Jezus cierpiał, żeby łaska, błogosławieństwo, świętość, zdrowie, dostatek, celowo nie mówię bogactwo, bo korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Ale Bóg chce, żebyś to wszelkie błogosławieństwo, które było dziedzictwem i stanem Jezusa, żebyśmy my przejęli. Miłość Chrystusowa ogarnia nas. Jeszcze jeden werset i już kończę. 2 Koryntian 5, 14-15. Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. I słuchajcie uważnie. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Jezus wyrwał swoje serce, żebyśmy my żyli, ale już nie dla samych siebie, byśmy dla Niego żyli. W harmonii, w przyjaźni, w przepływie Bożej łaski, wszczepieni w Niego, ugruntowani w Nim, nie mający nic, ale mający wszystko, bo mamy Jezusa. I wierzę, że Bóg nas wzywa do takiej harmonii i takiej bliskości z Nim. Abyśmy wiedzieli, że w Nim mamy absolutnie wszystko. Halleluja. Powstańmy, by się modlić. Halleluja. Duchu Święty, tak bardzo Cię proszę, abyś przyszedł do każdego z nas teraz. Byśmy będąc tutaj w tłumie, byli jednak z Tobą sam na sam. Mając obok siebie brata i siostrę, jednak widzieli tylko Ciebie. Błagam Cię, Duchu Święty, objaw nam miłość Bożą. Objaw nam potęgę Jego ofiary. Objaw nam potęgę łaski Bożej i dobroci. Błagamy Cię o to. Boże, i dzisiaj być może są tutaj ci, którzy jeszcze nie znają Ciebie albo tylko są dobrymi ludźmi, ale przecież to za mało. Pociągnij ich do siebie. Boże, może są tutaj ci, którzy cierpią niedostatek. A przecież Ty zostałeś pozbawiony wszystkiego, aby oni mieli zapewnione potrzeby życiowe. Panie, Ty tak samotny byłeś na krzyżu. Byłeś tak samotny, żebyśmy my samotni być nie musieli. Panie, tyle bólu zniosłeś. Te wszystkie sińce i rany były po to, żebyśmy my tego bólu znosić nie musieli. Panie, chwała Ci. Może na drugim nabożeństwie zaproszę Was albo innych do modlitwy, ale ogólnie się teraz pomodlę. Zanim jednak to zrobię, chciałbym zapytać, jest tutaj może ktoś, kto wie, że musi się pojednać z Bogiem? Że to, że jesteś fajny albo fajna, nie wystarczy. Że po prostu potrzebujesz, jak On wyrwał swoje serce, by zdobyć Twoje serce. Że potrzebujesz oddać Mu swoje życie. Żebyś była, był jak ta mała dziewczynka tam. Kiedy Bóg się do Ciebie przytuli, żeby usłyszał w Tobie bicie serca Jezusa. Może potrzebujesz dzisiaj przebaczenia grzechów, bo nie znasz Boga. Jego zaproszenie dzisiaj jest do Ciebie skierowane. Ja Was nie znam, nie będę czekał godzinami. Jeśli ktoś chciałby oddać swoje życie, jeśli jest w ogóle taka osoba, to dajcie znać ręką, żebyśmy mogli się pomodlić. Rozumiem, że nie ma. To pomodlimy się ogólnie. Halleluja. Panie Jezu, ja Ciebie też kocham. Ja Ciebie też kocham. Dziękuję Ci, Boże, za miłość Ojca. Za to, że jesteśmy sprawiedliwością Bożą w Jezusie. Że nasze grzechy są przebaczone. Że nasze choroby wziąłeś na siebie. Że wziąłeś naszą hańbę i wstyd. Że wziąłeś na siebie nasze przekleństwo. Że wyzwoliłeś nas spod władzy diabła, abyśmy do Boga mogli przyjść i usłyszeć: mów mi, Tato. Dziękuję Ci, Panie. A teraz się modlę, abym ja i wszystkie moje siostry i moi bracia nie dla siebie samych żyli. Żeby nasze życie nie obracało się wokół nas samych, ale żeby nasze życie było wpatrzone w Jezusa. Byśmy widzieli Bożego Syna, naszego Pana i Zbawiciela, naszego Króla, naszą chlubę, naszą radość, tego, który nas uszczęśliwia. Panie Jezu, dzisiaj nie chcemy żyć dla samych siebie, ale chcemy, by nasze życie było życiem w umiłowanym. W Tobie, w przyjaźni, w miłości. Ja błogosławię moje siostry i moich braci i proszę Cię, Jezu, przyciągnij ich tak bardzo, bardzo blisko do siebie. Ojcze, i modlę się o to w imieniu Pana Jezusa.